Doktor Karol Schulz, europeista i amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Wiele gorzkich słów w ostatnim czasie padło pod adresem Europy i NATO ze strony Donalda Trumpa. Nie milkną także echa tej skandalicznej wypowiedzi na temat postawy sojuszników Ameryki w Afganistanie. W jaką grę gra Donald Trump?
No, trzeba powiedzieć na wstępie, że większość tych słów, które padają, to są kłamstwa i oszczerstwa, mówiąc wprost. W jaką gra grę? No, chyba powoli sam przestaje wiedzieć, bo nie przynosi to takich skutków, jakie on zamierzał, moim zdaniem. Czyli to było wszystko, no może nie wszystko, ale większość ukierunkowano na rynek wewnętrzny, żeby utwardzić swoją bazę wyborców. Natomiast wskutek tego, co się dzieje, kolejnych morderstw agentów federalnych na obywatelach, no poparcie dla Trumpa i dla jego działań spada.
On uważał, że tworzy nowy porządek, wyłanianie się takiego nowego porządku, w którym Stany Zjednoczone mają stać się takim hegemonem, ale wprowadza chaos w polityce międzynarodowej.
Dokładnie tak jest, jak pani mówi, i to jest ten nowy porządek, bo Donald Trump w swoich politycznych działaniach ma charakter rewolucjonisty, czyli kogoś, kto burzy zastany porządek, niszczy go, no tylko, że jego, jakby to ująć, zdolności poznawcze powodują, że on nie jest w stanie nic konstruktywnego oprócz takiej przemocowej właśnie dominacji, hegemonii, jak pani powiedziała, amerykańskiej, nic zaproponować. Dlatego no, ja nie widzę szans powodzenia na jego strategię, jeżeli użyjemy takiego górnolotnego słowa.
I rozumiem, że za te oszczerstwa, jak pan to powiedział, nie przeprosi. To nie jest polityk takiego formatu, nie ma takich gestów, on ich nie uznaje.
Nie, absolutnie. Ja nie wiem, czy on używa w ogóle w życiu prywatnym tego słowa.
A jak ocenia pan jego technikę, czy też skuteczność nacisków dyplomatycznych i celnych, między innymi na Danię w celu przejęcia kontroli nad Grenlandią? Zresztą po co mu ta Grenlandia?
No, strategicznie, tak jak oni próbują to Amerykanie uzasadniać, no, nie da się tego zrobić, bo te argumenty są po prostu też fałszywe. Natomiast skuteczność zależy tylko i wyłącznie od nas. To można w sumie powiedzieć o każdej strategii, ale tu bardzo jasno to widać, bo strategią Donalda Trumpa jest strategia przemocowca, takiego bully znanego z amerykańskich firm.
Tak, nękanie, dokładnie.
Dokładnie, takiego łobuza, który właśnie przemocą osiąga swoje cele. I niektórzy mylą to ze skutecznością, tylko że ta skuteczność pojawia się wtedy, kiedy ofiary się dają. No i wygląda na to, że przynajmniej retorycznie, bo nie jestem pewny, czy praktycznie Europejczycy doszli do granic. Świetne było przemówienie Marka Carneya, premiera Kanady, który powiedział właśnie, że no, albo ulegniemy, albo przesuniemy się na pozycję pragmatyzmu opartego o wartości i zaczniemy swoje wartości bronić. W to wchodzi też użycie przemocy, bo jeżeli ktoś używa przemocy wobec nas, to no powinniśmy odpowiedzieć tym samym, żeby swoje fizyczne bezpieczeństwo zachować.
A czy to nie przypadkowo, że temat Grenlandii wypłynął teraz?
Większość ekspertów wskazuje na to, że teraz dlatego, że te problemy w polityce wewnętrznej Trumpa się pogłębiają. I to jest taka zasada już widoczna od dekad, że politycy autorytarni, no ja nie boję się nazywać Trumpa dyktatorem, bo on by chciał nim być, nie jest nim tylko dlatego, że mu system amerykański jeszcze na to nie pozwala, to oni używają polityki zagranicznej nie do realizowania celów narodowych, interesu narodowego, tylko do celów politycznych wewnątrz kraju. Więc to, że on chce zdobyć Grenlandię i pokazać, jaki jest z niego macho i jaki jest sprawczy, to miałoby zadziałać na wyborców amerykańskich. Widać, że się nie uda.
A czy spory wpływ miała ta sprawa, o której chyba wydaje mi się troszkę mniej się mówi, kiedy to Dania wraz z autonomicznym rządem Grenlandii pozwoliły w ostatnim roku Europejskiej Agencji Kosmicznej na budowę swojej własnej bazy na tamtym terytorium?
Być może jakieś czynniki decyzyjne w administracji amerykańskiej zwróciły na to uwagę. Nie sądzę, żeby Donald Trump, nawet jeżeli dostał tą informację, żeby świadomie podjął działania na jej podstawie. Często słyszę ostatnio takie komentarze, zresztą to już się pojawiało też w pierwszej kadencji, że Donald Trump publicznie mówi to, co mu powiedziała ostatnia osoba, z którą rozmawiał. Że bardzo łatwo na niego po prostu wpłynąć. Właśnie troszkę jak ja często używam tego porównania do rozwydrzonego, ale dziecka, że jak on usłyszał jakieś argumenty, one go w danej chwili przekonały, a on później publicznie o tym mówi, więc niewykluczone, że ktoś mu też to podniósł, chociaż ostatnio ciągle powtarza, że Chiny i Rosja czają się na Grenlandię.
Tak.
Na to też nie ma żadnych dowodów.
Temat bezpieczeństwa. Donald Trump uważa przejęcie kontroli nad Grenlandią za kluczowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe USA w tym roku, ale także w kolejnych latach. Dlaczego? Czy faktycznie ta koncepcja złotej kopuły, o czym się mówi, czyli tego systemu obrony przeciwrakietowej, wymaga suwerenności nad tą wyspą?
Oczywiście, że nie wymaga. Umowa, która jest bodajże od 1951 roku zawarta z rządem Danii, mówi o tym, że Amerykanie mogą tam dość swobodnie rozmieszczać swoje instalacje wojskowe, jak uznają to za stosowne. Pojawia się też argument, że chodzi o szlak północny.
Surowce krytyczne czasami.
Tak. To jest w sumie jedyny taki rzeczywiście argument, którego nie można łatwo zbić, no bo tam są te surowce krytyczne z tego, co wiemy. Natomiast szlak północny Grenlandia go nie zabezpiecza. Kanada by go zabezpieczała. Stąd też takie głupoty się pojawiają. Trump je mówi, że to będzie nasz 51. stan.
No tak, 51. stan. Prezydent Donald Trump powiedział, że USA zdobędą suwerenność nad terytorium Grenlandii, na którym zlokalizowane są amerykańskie bazy, przejmujące ten teren na własność. To wydarzyło się ostatnio w sobotę, dziennik New York Post mówił. Jak mam rozumieć te słowa? Czy to jest brnięcie dalej w tą samą retorykę?
Myślę, że to jest tak właśnie, że on przyjechał do Davos, spotkał się z odporem. Ludzie się wynudzili, nie klaskali na jego przemówienie, które no, nie trzymało się w ogóle kupy. Polecam też posłuchanie tłumaczy, czy tłumaczek, jak tłumaczyły jego przemówienie. One sobie nie mogły z tym poradzić i to absolutnie nie jest ich wina. On gadał taki stek bzdur, po angielsku nawet, w sposób zupełnie niekompetentny, że nie dało się tego przetłumaczyć. No i on był w tym Davos, zobaczył odpór, więc powiedział, o, no to nie zaatakujemy, to Europa jest fajna, na to też jest w sumie w porządku, nie będziemy podnosić ceł. Teraz wrócił do Stanów, znowu dostał tam zastrzyk takiej energii, że no jak to, przecież nie będziemy klękać przed Europejczykami, no i znowu na użytek wewnętrzny zaczął mówić, że przecież my to i tak zrobimy.
A czy ta Rada Pokoju powołana w Davos w jakiś sposób zmienia układ sił na świecie?
Zupełnie.
Według niego pewnie tak.
Według mnie może tak, nie wiem, czy pani widziała logo tej...
Oglądałam, tak, ale może pan przytoczyć słuchaczom, jak to wygląda.
To jest Ameryka, znaczy Stany, głównie Stany Zjednoczone, to Ameryka Północna, sześć kawałek Ameryki Południowej. Wszystko jest złote, no i liście laurowe. Nie liście, a wieńce są wokół, co mało miałoby symbolizować pokój. No... O gustach się nie dyskutuje. Ja wyrażę swoją opinię, że jest to niesamowicie kiczowate, tak samo jak cały pomysł. Żaden znaczący partner tam nie dołączył. Nawet prezydent Nawrocki musiał się powstrzymać, choć chyba miał ochotę tam rzeczywiście dołączyć. Nikt nie wie, co by ta rada miała robić, jakie miałaby kompetencje i dożywotnim prezydentem jest Donald Trump. No przecież to jest z jakiegoś filmu komediowego.
Ona jest także nielegalna, z tego co słyszałam. Trzeba pamiętać, że miała powstać jako wynik rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Nie, ona na pewno nie miałaby takiej prawno-międzynarodowej podstawy, to jest pewne. Natomiast klub prywatny, do którego wstęp kosztuje miliardy dolarów, każdy może sobie założyć jak chce.
Nie stać nas na to, by go nie wydać. No właśnie, pytanie jest takie, czy Karol Nawrocki się ugnie? Bo jednak... Donald Trump wprowadził go na minę.
No, chciał wykorzystać to, że Nawrocki dostawał bardzo dużo wsparcia od niego, przynajmniej werbalnego. No i Karol Nawrocki się chwalił rzeczywiście tą relacją bardzo dobrą i no, Donald Trump chciał wykorzystać tę znajomość, no, ale jednak prezydent Nawrocki nie uległ tutaj. No, myślę, że dla interesu Polski, całej Unii Europejskiej to bardzo dobrze.
Mm-hmm. No i też patrzymy na inne europejskie państwa, które nie przyjęły tego zaproszenia. Oczywiście różnie to tłumaczą. Daje pan szansę temu tworowi?
Nie, żadnej. Nie ma żadnych podstaw, żeby dawać temu szansę. To ma być klub miliarderów, który no nie wiem jakimi narzędziami miałby realizować cele, o których też nic nie wiemy. Oprócz tego, że ma zaprowadzić pokój, ale jeżeli to ma być pokój w stylu Donalda Trumpa, że rzekomo jakichś 9 wojen, których sam nazwać nie umie, zakończył, a wywołuje nowe, jak atak na przykład, no może nie wojna, ale konflikty, jak atak na Wenezuelę, no to jakie mamy podstawy, żeby sądzić, czy to ma jakikolwiek sens?
No właśnie, pan poruszył ten temat Wenezueli. W jakim stopniu te niedawne operacje militarne i groźby ataku na irańskie obiekty nuklearne są takim elementem nowej doktryny, jego pokoju poprzez siłę?
No tak, on się chyba tego pojęcia nauczył, bo my Europejczycy używaliśmy często tego sformułowania wobec Rosji.
Mhm.
Tylko, że mamy wielowiekowe doświadczenia, które mówią nam o tym, że Rosjanie tylko przez siłę zawierają pokój. No myślę, że to zresztą możemy właśnie popatrzeć na Wenezuelę. On żadnych strategicznych celi póki co, to nie jest jeszcze jasne, bo możemy poczekać, zobaczyć rezultaty, ale póki co żadnych celi tam nie osiągnął. Tam nie było zmiany reżimu. Wenezuelczykom jest jeszcze gorzej, bo reżim właśnie zacieśnił kontrolę.
Teraz się chwali nową bronią, którą użył w trakcie.
To jest właśnie takie chłopięce. To jest taki chłopak, który używa przemocy w szkole i wszyscy go szanują przez strach. I on by bardzo to chciał, tylko że czasami my, partnerzy, mamy dość i pokazujemy, że jesteśmy w stanie się oprzeć. I on też w Iranie moim zdaniem pokazał słabość, bo ta akcja była wymagana wcześniej, kiedy te protesty miały miejsce, bo teraz już chyba zostały po prostu brutalnie stłamszone. I naprawdę wiele, wiele osób z nas, w tym ja, wybierając mniejsze zło, byłbym za tą interwencją, bo tam dochodziło do ludobójstwa, którego reżim się dopuścił na własnych obywatelach. No i Trump oczywiście zatrzymał się tylko na deklaracjach.
Mm-hmm. A w odpowiedzi na groźby celne prezydenta USA, Parlament Europejski, już wiemy, oficjalnie zawiesił proces zatwierdzenia nowej umowy handlowej z USA. Czy będzie eskalować ten konflikt na linii Unia Europejska i Stany Zjednoczone?
No, to zależy, na ile będzie się Trumpowi palił grunt pod nogami, bo jego sytuacja polityczna, tak jak wspomniałem, jest coraz gorsza. W tym roku mamy bardzo ważne wybory, wskutek czego republikanom może zostać już tylko prezydent.
Mhm.
To jeszcze nie jest oczywiste, te wyniki wyborów nie są jasne. Natomiast no póki co sondaże faworyzują republikanów, tylko że to, co się dzieje teraz na przykład w Minnesocie, gdzie agenci federalni ICE właśnie dopuszczają się jawnej, nielegalnej przemocy wobec obywateli, no to może spowodować, że on może utwardzić swoje stanowisko i będzie potrzebował jeszcze większej polaryzacji. I wtedy myślę, że może zacząć nakładać te cła. Wcześniej myślę, że nie, bo widzisz, to nie działa na gospodarkę tak, jak on sobie wymarzył.
A jak na te ambicje Trumpa reagują Chiny i Rosja?
Rosjanie moim zdaniem stali się teraz bardziej przedmiotem w stosunkach międzynarodowych, bo nie mają już siły. Jedyne, co mogą, to wykrwawiać i rujnować Ukrainę i siebie samych. Natomiast Chińczycy przyjęli strategię wyczekiwania, bo polityka zagraniczna Chin jest bardzo rozsądna od wielu lat i tam się unika gwałtownych ruchów.
Mhm.
I jak wyczują moment, to mogą się posunąć moim zdaniem do zajęcia Tajwanu. Na razie jednak nie muszą robić nic, bo Donald Trump powoduje, że nam wszystkim jest trochę bliżej do Chin. Po prostu na zasadzie przeciwwagi, bo nie ma do kogo się za bardzo zwracać. Indie zbliżyły się do Chin, Europa się zaczyna zbliżać, Kanada ostatnio podpisała umowę, czym wywołało właśnie ogromny gniew Donalda Trumpa. No i Donald Trump robi wszystko, żebyśmy my rzeczywiście bliżej byli z Chinami.
Przywódcy Chin także mrugają w stronę Europy. Ostatnie słowa, chociażby po Davos, że widzicie, jakiego agresora macie, prawda?
No i niestety mają rację. Jak popatrzymy na fakty, zignorujemy ludobójstwo, którego reżim chiński dopuszcza się na przykład na Ujgurach i tego, że to jest po prostu totalitarny reżim, to w polityce zagranicznej zobaczymy, że kiedy Chiny ostatni raz groziły bezpośrednio przemocą, i kiedy dopuściły się ostatni raz przemocy i naruszenia suwerenności innego państwa. Ostatnia wojna była pod koniec lat 70. z Wietnamem, no i mamy ciągłe groźby i naruszenia suwerenności Tajwanu.
Czy
Stany Zjednoczone? Sami widzimy.
Jaką widzi pan przyszłość NATO? Te słowa Donalda Trumpa dotyczące zagrożenia, że jest to większe zagrożenie niż Chiny czy Rosja. Ta retoryka także wpisuje się w jego dotychczasowy schemat.
Użyję słowa, którego myślę, że słuchacze i słuchaczki nie lubią. Ja też nie lubię, ale go użyję. To zależy. To znaczy,
Od czego? Proszę powiedzieć, od jakich czynników?
Mamy dużo scenariuszy. Po pierwsze, kto, czy te wybory w Stanach Zjednoczonych wygrają w demokrację. Jeżeli wygrają, to wszyscy będziemy mieć nadzieję, że i prezydenta stracą niedługo i będzie mi demokrata. Po drugie, NATO może przetrwać bez Stanów Zjednoczonych, jestem o tym przekonany, tylko to zależy od europejskich polityków. Niestety mamy w Europie różne wybory i na przykład w Niemczech czy we Francji, w dwóch najważniejszych państwach Unii Europejskiej, skrajnie prawicowi populiści mogą dojść do władzy. Z kolei ta fala może się odwrócić już w kwietniu, bo wszystko wskazuje na to, że Orban straci władzę. I jeżeli naczelny kolaborator i zdrajca Unii, z Rosją i zdrajca Unii Europejskiej straci władzę, no to może jakaś fala, może to będzie ten pionek domina, który poruszy falę, że to się odmieni. Jeżeli będziemy mieli przywódców pragmatycznych, którzy zrozumieją, że jedyne, co możemy zrobić, to integrować się dalej teraz w takim świecie, w jakim żyjemy, no to Unia Europejska koniec końców przejmie odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, zakończy w końcu wojnę w Ukrainie, przegraną Rosji, bo to jest jedyne.
O to także chciałam zapytać, czy uda się Donaldowi Trumpowi zakończyć, jakby chciał, wojnę w Ukrainie?
No chyba chciał, tylko że on wciąż obwinia głównie chyba Ukraińców o tę sytuację. No i ma podobne pojęcie o władzy i sprawowaniu władzy w państwie jak Władimir Putin, dlatego tak długo zajmuje mu zrozumienie, że Putin nie jest prezydentem pokoju. Podobnie jak Donald Trump zresztą.
W ubiegłym tygodniu minął rok, kiedy Donald Trump został po raz drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę nie znaleźliśmy żadnego dobrego argumentu, który by mówił za tym, że przywództwo w USA jest dobre. Czy my za bardzo nie pobłażamy mu jako Polska? Czy władza mu nie pobłaża?
Absolutnie pobłażamy za bardzo z pozycji etycznych. Tylko, że my nie jesteśmy w takiej pozycji samodzielnie, żeby móc dyktować warunki z takim partnerem, od którego wciąż mocno zależymy. Więc tutaj argumenty prezydenta Nawrockiego mnie przekonują. Nie przekonuje mnie już to, co cała prawica w Polsce robi, czyli osłabianie współpracy europejskiej, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie się przeciwstawiać polityce Trumpa, Putina, Xi Jinpinga i tak dalej. Więc w tym sensie, czy nam się to podoba, czy nie, polityka zagraniczna Polski, no, to jest chyba oczywiste, powinna być europejska. To nie znaczy, że powinniśmy zakończyć jakiekolwiek zabiegi wobec Stanów Zjednoczonych, tylko wobec takiego prezydenta, no tylko asertywność może zadziałać.
A dostrzega pan jakiś sukces Donalda Trumpa?
W polityce międzynarodowej czy wewnętrznej?
I tu, i tu.
W polityce wewnętrznej dostrzegam, tylko to trzeba umieścić w kontekście, bo to się odbyło niesamowicie wysokimi kosztami niespółmiernymi. To jest ograniczenie nielegalnej imigracji i to obiecywał Amerykanom. Tylko okazuje się, że już nawet Amerykanie tego nie doceniają, bo już 60% republikanów twierdzi, wyborców republikańskich twierdzi, że imigracja jest dobra. Więc to się odwróciło dzięki Donaldowi Trumpowi. W polityce zagranicznej, no to...
Oddech tak, jest?
Jest oddech. To paradoksalnie. Donald Trump doprowadza, bo my wciąż niestety nie przekroczyliśmy tą granicę, którą dzięki niemu powinniśmy, to znaczy wobec Unii Europejskiej, że my zrozumieliśmy, że powinniśmy przestać jechać na gapę, bo jechaliśmy na gapę kosztem Amerykanów w kwestii własnego bezpieczeństwa i powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Pytanie, czy nam, no już się coś udało, to nie jest tak, że nic nie zrobiliśmy, tylko musimy jeszcze bardziej zewrzeć szyki i zinstytucjonalizować tę nową współpracę. I dzięki temu będziemy w stanie pokonać w końcu Rosję w Ukrainie. Rękami Ukraińców oczywiście.
Czytałam taki komentarz, że Europa potrzebuje szczepionki na Trumpa. Czy pan widzi taką szczepionkę na horyzoncie?
No to jest zawsze, odpowiedź jest tylko jedna. To jest pogłębiona integracja także w kwestii bezpieczeństwa. Tak jak było planowane zresztą od początku istnienia wspólnot europejskich.
I tu stawiamy kropkę. Doktor Karol Schulz, europeista i amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję za mnie. Dobrego dnia.
Dobrego dnia.